Duna, wbrew pozorom, nie jest z gruntu antyreligijna i nie mówi o starciu myślenia religijnego i sceptycznego. Najnowsza adaptacja filmowa dzieła Franka Herberta opowiada nam, że nie ma znaczenia, czy religia jest metafizycznie prawdziwa czy fałszywa. Religia działa, inspiruje i pociąga ludzi, więc jej wpływ na świat jest jak najbardziej namacalny. I to jest coś, czemu trzeba się uważnie przyglądać, bo religia w rękach tyranów może być groźniejsza od bomb. Porozmawiajmy więc o religii w drugiej części Duny w interpretacji Denisa Villeneuve'a. Będzie trochę spoilerowo, więc jeśli nie byliście jeszcze w kinie i chcecie iść na świeżo, to nie słuchajcie dalej i wróćcie to po seansie. Ale jeśli nie zamierzacie w ogóle oglądać drugiej części Duny, to ten podcast również jest dla was. Będę mówić na podstawie wydarzeń z filmu o bardzo uniwersalnych zjawiskach. W pierwszym rozdziale opowiem o tym, jakie podejście do religii miał autor książkowej Duny oraz co mówi o tym reżyser jej najnowszej filmowej adaptacji. W drugim rozdziale postaramy się dokładniej spojrzeć na to, co sama kinowa Duna mówi nam o religii. Rozdział pierwszy. Denis i Frank. Muszę zacząć od tego, że kocham Dunę. Na honorowym miejscu na półce leży u mnie cała seria Kronik Duny, czyli 6 oryginalnych książek w tym świecie z autorstwa Franka Herberta, którą otrzymałem od mojej obecnej żony. Może jest to też jeden z powodów, dla których została moją żoną. Oczywiście w najpiękniejszym wydaniu wydawnictwa Rebis z ilustracjami Wojciecha Siódmaka. Pierwszą część czytałem parokrotnie. Oglądałem Dunę Lyncha, telewizyjną miniserię z 2000 roku, grałem w gry. Nie jestem może jedną z tych osób, która zna wszystkie fakty i fakciki na pamięć, ale Duna to dla mnie po prostu ważny tekst kultury i pewnie jeden z powodów, dla których w ogóle interesuję się religiami i założyłem lekcjareligii.pl. Religia jest istotnym wątkiem zarówno serii książek, jak i drugiej części Duny Villeneuve'a. Jak każde arcydzieło, i to jest o wielu rzeczach. O miłości, polityce, ekologii, ekonomii, technologii, wojnie, przyjaźni, psychologii. Mógłbym wymieniać tak jeszcze długo. W wielu tych wątkach przeplata się religia, która jest narzędziem politycznym i bronią potężniejszą niż głowice nuklearne, ale też źródłem nadziei i siły dla ludzi. Czy Duna jest sceptyczna wobec religii? Jak najbardziej. Frank Herbert w dużym wywiadzie z profesorem Willisem E. McNeillim z California State University Fullerton, zarejestrowanym w 1969 roku, powiedział: jednym z wątków tej historii jest próba prześledzenia tego, w jaki sposób w naszym społeczeństwie może zaistnieć figura Mesjasza. Mam nadzieję, że udało mi się opisać to wiarygodnie. Herbert mówi, że starał się pokazać cały proces, zarówno duże elementy na poziomie społeczeństwa, jak i te mniejsze, subtelne zmiany zachodzące w ludziach. Podkreśla, że to nie jest proces odbywający się tylko na zewnątrz, ale także w samych zainteresowanych, którzy by zawładnąć mitotwórstwem, muszą zrozumieć, że się w nim znajdują. Herbert podaje przykład Johna F. Kennedy'ego, który z człowieka z krwi i kości stał się dzięki mitowi w USA czymś znacznie więcej wśród części społeczeństwa. Dalej autor Duny mówi o tym, że czytał dużo o religioznawstwie komparatystycznym, o wierzeniach, z których przecież wiele powstało na pustyniach i o tym, jak zachodnie społeczeństwa wykorzystywały siłę religii. Jak wysyłano misjonarzy, którzy wykonywali za królów i możnych brudną robotę, by przekonywać ludzi, że władcy czynią tylko wolę Boga. Na pewno gdzieś w internecie pojawiają się właśnie komentarze o tym, że woke zmienia znaczenie prawdziwej Duny Herberta. Ale ten wątek był tam zawsze. Pisarz jawnie krytykuje tak zwanego białego zbawcę. Jak przyznaje dalej Frank Herbert, sam nie jest osobą religijną w potocznym sensie tego słowa, wierzy jednak w samorozwój w znaczeniu zen. W innym wywiadzie z Timem O'Reillym w 1983 roku powiedział: to, co mówię w moich książkach, sprowadza się do tego: wyciągnij z religii to, co jest w niej dobre i unikaj tego, co szkodliwe. Nie potępiaj ludzi, którzy religii potrzebują. Bądź jednak bardzo ostrożny, gdy potrzeba ta stanie się fanatyczna. Co ciekawe, reżyserowi najnowszej adaptacji Duny także blisko jest do sceptycznego podejścia do religii. W wielu wywiadach, na przykład w tym dla Film at Lincoln Center, opowiada o tym, że sam wychował się w specyficznym miejscu i czasie, który miał duży wpływ na to, jakie ma podejście do religii. Denis Villeneuve pochodzi bowiem z Quebecu, a dokładnie z Bécancour, gdzie urodził się w 1967 roku. Frankofońska część Kanady była miejscem, gdzie wpływy kościoła były ogromne i na pewno nie istniało coś takiego jak rozdział tronu i ołtarza. Po latach konserwatyzmu ludzie mieli dość i doszło do tak zwanej spokojnej rewolucji, gdzie zupełnie odwrócono myślenie o religii w tej prowincji. W latach 60. prowincja się zlaicyzowała, wprowadzono dużo blokad ustawowych dla religii i choć katolicyzm ma tam swoje miejsce do dziś, to jego obecność kończy się w sercach i na progach kościołów. Swoją drogą, gdy Denis miał niecałe pół roku, premierem całej Kanady został Pierre Trudeau z Partii Liberalnej, ojciec obecnego premiera Justina Trudeau. Villeneuve mówił też o tym, że jego Duna pod względem ukazania religii poprawia oryginał autora. Ale nie martwcie się, tylko zgodnie z tym, w co wierzył pisarz. Reżyser powiedział w wywiadzie, że Frank Herbert po wydaniu Duny był zawiedziony odbiorem Paula Atreides wśród czytelników. Ludzie widzieli w nim bohatera, a on chciał go opisać wyraźnie jako antybohatera. Villeneuve wziął więc część tego, co Herbert zrobił w kolejnej części sagi, Mesjaszu Duny, i umieścił to w tej części sagi. Co więc mówi nam Villeneuve? Rozdział drugi. Przesłanie Duny. Patrząc powierzchownie na historię z filmu, możemy stwierdzić, że Duna jest antyreligijna i pokazuje po prostu, jak religie manipulują ludźmi. To nie jest nieprawda, ale też nie cała prawda. Denis Villeneuve zbudował w swojej adaptacji wyraźną opozycję u bohaterów. Z jednej strony mamy Lady Jessica, która mówi bardzo wprost, że trzeba wykorzystać wiarę Fremenów do celów jej i syna. Z drugiej mamy Paula, który się przed tym początkowo wzbrania. My, czytelnicy i widzowie Duny, wiemy, że w tym świecie religie są manipulowane przez zakon Bene Gesserit. Ta kobieca organizacja składa się z osób, które trenują swój umysł do niespotykanych wśród zwykłych ludzi możliwości, które zdają się magią. Prowadzą także linie genetyczne tak, by wyhodować jak najlepsze jednostki do swoich celów. I posługują się także misjonaria protectiva. To element uzbrojenia, weaponizing, wierzeń tradycyjnych społeczności. Umieszczają one różne znaki, symbole, mity czy imiona, które umożliwiają im wykorzystywanie religii do swoich celów. Jak mówił syn Herberta, nazwa Bene Gesserit miała nawiązywać do jezuitów. Jessica uważa, że trzeba skorzystać w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, z dobrodziejstw tych technik. Paul chce zasłużyć na szacunek Fremenów w normalny sposób, swoimi czynami i zachowaniem, pokazać, że jest jednym z nich i może stać się przywódcą bez sztuczek. Z boku tej opozycji mamy Harkonnenów, którzy odpierając ataki także zdają sobie sprawę z potęgi religii. W jednej z rozmów padają słowa o tym, że zabijanie Muad'Diba, o którym jeszcze nie wiedzieli, że jest Polem, może uczynić z niego coś jeszcze groźniejszego niż zwykły partyzant. Męczennika. Również wśród Fremenów Villeneuve pokazał dwa stronnictwa. Z jednej strony mamy Stilgara, który należy do południowych fundamentalistycznych plemion, dla których religia jest wszystkim. Z drugiej mamy Chani, która mówi o religii jako narzędziu manipulacji i zniewolenia. Chani jest przedstawiona jako młoda i progresywna Fremenka, która owszem zakochuje się w Paulu, owszem wierzy w niego jako osobę, ale nie jako w Mesjasza. Jeśli chcesz kontrolować ludzi, powiedz im, że nadejdzie Mesjasz, będą czekać na niego przez stulecia, mówi postać grana przez Zendaya. Stilgar tymczasem jest wręcz śmieszny w swoim uwielbieniu dla Paula i szukaniu oznak jego mesjaństwa. Powstało już setki memów o Stilgarze, który z nabożną czcią mówi półszeptem Lisan al-Gaib, czyli Mesjasz, a to gdy Paul kichnie, a to gdy poprawnie odpowie na pytanie ile jest 2 plus 2 razy 2. Zresztą jedna ze scen ewidentnie, co już zauważyło wiele osób, przywodzi na myśl scenę z żywotu Briana, czyli antyreligijnego filmu latającego cyrku Monty Pythona. Brian w pewnym momencie mówi ludziom, którzy za nim podążają, że nie jest Mesjaszem. Jeden z niechcianych uczniów odpowiada, według mnie jesteś nim, panie, a coś o tym wiem, podążałem za niejednym. Brian obstaje jednak stanowczo przy tym, że naprawdę nie jest żadnym Mesjaszem. Na co kobieta w tłumie mówi, że tylko prawdziwy Mesjasz zaprzecza swojej boskości. Brian zrezygnowanym głosem odpowiada, no dobra, to jestem Mesjaszem. Wtedy tłum wykrzykuje z radością, rzucając się na ziemię. Oto Mesjasz! W Dune mamy podobną wymianę zdań. Paul zaprzecza, że jest Mesjaszem, na co Stilgar odpowiada z satysfakcją. Mahdi jest zbyt skromny, żeby powiedzieć, że jest Mahdim. To kolejny dowód na to, że nim jest. Jak zapisano. Ale Stilgar nie jest takim głupcem, za jakiego można go uważać. W zasadzie oboje. Sceptyczna Chani, która uważa, że religia będzie źródłem zniewolenia, jak i Stilgar, który uważa, że da im zwycięstwo, paradoksalnie mają rację. Rzeczywiście Mesjasz, tak jak zapisano, pojawił się i poprowadził ich ku zwycięstwu. No ale wiemy z wizji Pola, że za tym zwycięstwem będzie szła potężna wojna i śmierć miliardów. Religia oddziałuje na świat. Mit nie musi być prawdziwy w swojej istocie, żeby mieć realny wpływ. Czy Jezus istniał, zamieniał wodę w wino, zmartwychwstał i był prawdziwym synem Boga? Z punktu widzenia siedmiolatka uciekającego przed chrześcijańskim rycerzem, który postanowił nawracać na Jezusa wioskę pogan, podpalając, mordując i grabiąc ich, pytanie o boskość Jezusa nie jest istotne. Bo czy Jezus Bogiem jest, czy nie, miecz będzie tak samo ostry, a płomienie tak samo gorące. Widzimy przemianę Pola najpierw stopniową, gdy wchodzi powoli w buty Mesjasza. W ostatnim akcie, po wypiciu wody życia, ostatecznie godzi się jednak ze swoją rolą. I to jest przerażający widok. Gdy wkracza na podium i potrafi przekonać morze ludzi do umierania za siebie, wyzbycia się najbardziej fundamentalnego i pierwotnego instynktu człowieka, instynktu przetrwania. Uzbrojony jedynie w słowa i mit, a podporządkowuje i zdobywa absolutną władzę nad ludźmi. Tragedia Duny, Pola, Fremenów i całego Imperium nie polega na tym, że stoją przed wyborem jakiejś drogi. Na końcu religia okazuje się narzędziem w rękach polityków i polityczek, możnych i przebiegłych, ale też sama jest potężnym wirusem umysłu, który kieruje wydarzeniami. Paul nie ma tak naprawdę wyboru i to jest jego tragedia. W końcowych minutach, gdy Paul zwycięża, Lady Jessica mówi telepatycznie do swojej dawnej nauczycielki z satysfakcją. Wybrałaś niewłaściwą stronę. Bardziej doświadczona Bene Gesserit odpowiada tylko: stronę? Ze wszystkich ludzi ty powinnaś to wiedzieć. Nie ma żadnych stron. Duna jest postapokaliptyczną opowieścią o Erebor. Pokazuje nam w teorii świat zniszczony, rozbity, pokryty smaganymi wiatrem pustyniami, który bohaterowie próbują okiełznać i zamienić w zielony raj. Co się okazuje jednak naprawdę? Zielony raj to piekło miliardów, Mesjasz to antychryst, a wyzwolenie to wojna. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcjareligii.pl.